Tadeusz Meszko, śmieciowi ludzie. Rozdział 9. Więźniowie rajskiego ogrodu. Federico w przedszkolu. Następnego dnia po uśpieniu Subiry oraz Terrego Damiano zaprowadził Federica do nowego miejsca pracy. Dużej, przestronnej sali z graffiti na ścianach, mnóstwem kolorowych baloników przy suficie oraz wieloma manekinami postaci z filmów. R2-D2 z Chewbacą, Batmanem bez Robina, niebieską Neytiri i obcym Hansa Gigela. Był też Optimus Prime, zarówno we wcieleniu ciągnika siodłowego, jak i robota. A nawet królewna Śnieżka, zapewne dla dziewczynki z warkoczami, która nie mogła mieć więcej niż 13 lat. Wyglądała nawet sympatycznie, uśmiechając się do niego zawadiacko, lecz Federico podejrzewał, że niezła z niej rozrabiaka i wolał nie reagować. Okazało się, że trafił do zespołu przedszkolaków. Tak ich widział, gdyż od najstarszego 15-16-letniego wyrostka i tak był dwa razy z układem starszy. Gdyby bardziej przekładał się do obowiązków patriotycznych i dbał o stworzenie armii dzieciaków mających utrzymać go na emeryturze, mogłyby to być jego córki i synowie. Dzieciaki nie bawiły się jednak w kółko graniaste, a żonglowały zerami i jedynkami. Nic dziwnego, czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci. On też zaczynał przygodę z kodem w ich wieku. Tylko że nie dostawał za to pieniędzy, a ryzykował zakazem zbliżania się do komputerów. Poszedł bowiem utartą drogą, zaczynając od burzenia tego, co zbudowali ojcowie. Może współczesne dzieciaki, nim oderwą się od sutka matki, wiedzą już, że powinny zadbać o zastępczy sutek. Dzieciaki przywitały go buczeniem. Damiano zaprowadził go do biurka 13-latka w metalowym nocniku ze skrzydłami na głowie. Monitor wypełniały hieroglify, jednak Federico od razu je rozpoznał. Porządkują śmieci? Zapytał, chociaż był pewien odpowiedzi. Możesz im pomóc? Daj mi kilka minut. Damiano skinął głową, a dzieciak przy klawiaturze wstał i skąśliwym uśmiechem ustąpił miejsca Federico. Pozostali wyciągnęli głowy, chcąc zobaczyć porażkę staruszka. Biurko było niskie i Federico musiał wyprostować nogi, żeby zmieścić je pod blatem. Wystarczyło przejrzenie kilku linijek kodu, aby zorientował się, że dzieciaki pracują na bazie jego starego programu do zamiany liter nukleotydów na kod binarny, wyłapując sekwencje startowe budowy białek, rozkazów i pętli. Program został rozbudowany, ale z pewnością opierał się na jądrze, które on kiedyś napisał. Nakładki usprawniały pracę, jednak dodający je programiści bali się tknąć jądra. Mógł udowodnić, że to jego program. Zwrócił na to uwagę Damiano. To mój program. Należą mi się tantiemy. Oznajmił, starając się, by w jego głosie ton władczy zapanował nad płaczliwym. Damiano nie był zdziwiony jego pretensjami. Nie używam pirackiego oprogramowania. Kupiłem go. Nie dostaniesz ani centa. Odpowiedział bez emocji. Sprzedałem ten program jakiejś małej firmie, już nawet nie pamiętam jej nazwy. Z pewnością nie twojemu koncernowi. Oni chcieli drukować koszulki z zero-jedynkowym zapisem kodu genetycznego, ale nie przesłali mi nawet jednej. Myślałem, że dawno zbankrutowali. To była moja firma. Odpowiedział Damiano z uśmiechem meduzy na twarzy. Sprawa była przegrana. Nie miał nawet szans na tantiemy. Spróbował więc z innej strony. A nie szukasz kogoś, kto by go udoskonalił? Napisałem go w kwadrans, po 5 piwach i jestem pewien, że można całość ulepszyć. Ile proponujesz? Mógłbym powiedzieć, że 1 miliard. Uśmiechnął się dobrodusznie, jak pies trzymający kość w zębach. Oczy Federico zalśniły. Ale nie dam ci nawet 100 dolarów. Tym razem pokazał uśmiech żaby. Federico skrzywił się. Dostałeś coś cenniejszego. Zapominasz, że podarowałem ci życie, więc pokaż mi, że jesteś wart tej bezcennej inwestycji. Federico już więcej nie wracał do tematu. Wiedział, że ten wąż może go ukąsić. Skupił się na pracy. Zadanie dzieciaków polegało na uporządkowaniu śmieci. Nie było to łatwe zadanie, gdyż kod genetyczny nie dawał się czytać tak jak zwykły program. Były w nim algorytmy, lecz głównie instrukcje budowy białek. Bardzo różnych, tak odmiennych, że zmiana jednego znaku mogła zniszczyć jego pożądane właściwości. Zamiast wodolubnego mogło zostać zbudowane wodowstrętne, prawoskrętnego, lewoskrętne, sprężystego, łamliwe. Tak więc konieczne okazało się nie tylko ustalenie, czy w analizowanym fragmencie znajduje się algorytm czy przepis, ale ten przepis musiał być jeszcze bezbłędnie rozszyfrowany. To było jak czytanie instrukcji w nieznanym języku, w której ani jedno słowo nie zostało napisane poprawnie. Mogło to wydawać się absurdem, lecz na szczęście w każdej książce popełniono inne błędy. A oni, dzięki akcji charytatywnej Damiano, mieli już spory księgozbiór. I z sumy błędów udawało im się układać poprawne słowa. Jednak nawet odtworzony kod Centaura nie mógł przyspieszyć tego żmudnego procesu. On był ułożony poprawnie tylko w części odpowiedzialnej za zbudowanie białek kopyt, pęcin czy innych końskich narządów. Chcąc odtworzyć kod pozostałych hybryd, musieli rozgryzać kolejne rozdziały książki, słowo po słowie. Mam kilka pomysłów. Oznajmił, usiłując wstać. Oczywiście uderzył kolanem o blat, ale potrzebuję większego biurka. Ann w bibliotece. Ann miała ochotę wydrapać oczy miliarderowi, jednak równie dobrze mogła płakać, krzyczeć lub robić 100 000 innych rzeczy. Wszystkie one i tak nie pozwolą jej odzyskać Terry'ego. Ale jednego już była pewna, ze skrzydłami czy bez, to był jej Terry. Dlatego wbrew sobie zgodziła się na współpracę, czekając na zakończenie jego transformacji. W zamian wytargowała z Damiano możliwość codziennych wizyt. Stawała przed zielonym akwarium, obserwując jak z pleców wyrastają mu skrzydła i klnąc w duchu, że wciąż nie ma pomysłu, jak pomóc jemu i Subirze. Czego potrzebujesz? Zapytał ją Damiano, gdy po raz pierwszy stanęli na progu olbrzymiej biblioteki. Pomimo półokrągłego okna z jednej strony oraz szklanej ściany z widokiem na rajski ogród z drugiej, panował tu półmrok, rozświetlany jedynie punktowo lampkami z zielonymi abażurami. Ann westchnęła z zazdrością, jakże lubiła podobne klimaty. Biblioteka przypominała zakonne skryptoria, to samo skupienie, zanurzenie w niezliczonych słowach ksiąg. Jedynie na większości blatów nie leżały rozłożone manuskrypty, stały natomiast monitory. W sali pracowało kilkanaście osób w wieku zbliżonym do Ann lub starszych. Myślałam, że stawiasz na młodość, powiedziała kąśliwie, ignorując jego pytanie. No cóż, w tym wypadku potrzebni są starsi, mający czas przeczytać wiele ksiąg. Młodzi jeszcze nie znaleźli czasu, aby je poznać. Aha, czyli jestem dla ciebie zakurzoną bibliotekarką. Tego dnia była wyjątkowo złośliwa. Ann, sama wiesz, że idee rodzą się w okresie młodości. Później trzeba tylko się ich trzymać, odnaleźć siłę, by nie zrezygnować. Kazała zamówić blisko 10 ksiąg. Niektóre z nich były białymi krukami. Obawy naukowca, skomentował jej listę. Nie chcesz wskazać mi, w której księdze jest ukryty przekaz z przeszłości, o którym mówiłaś profesorowi Garlisi? Tak mogłoby być, ale prawda jest inna. Chcę porównać zapisy, odpowiedziała speszona. Damiano miał rację, chociaż z innego niż podejrzewał powodu. Takiej książki po prostu nie było. Nie muszą być oryginały, wystarczą kserokopie, dodała. Kopie są dla mas, sprowadzę oryginały, oznajmił urażony. Odetchnęła z ulgą. Nie tylko zyskała na czasie, ale już wiedziała, jak grać na uczuciach Damiano. Jednak w tej chwili nie pozostawało jej nic więcej, jak udawać, że pracuje nad tłumaczeniem bajki wymyślonej w gabinecie profesora Gerlitzy. Zawsze uważała, że nie potrafi kłamać, ale ostatnio przygodziło jej to z coraz większą łatwością, tak, że sama była tym zdziwiona. Może dotychczas nie miała ważnych powodów do kłamstw. Bajdurzyła, jakby opowiadała bajkę na dobranoc, a on słuchał, jakby był dzieckiem. A może naprawdę nim był? Przerośniętym dzieciakiem z górnej półki, wciąż uważającym, że za siedmioma górami, za siedmioma lasami można żyć długo i szczęśliwie. W jego przypadku długo oznaczało wiecznie. A czy pomyślałeś, kim będziesz za 20 lat? Zapytała, wracając w pamięci do ostatnich rozmów przed umieszczeniem Terego i Subiry w zbiornikach. Nie boisz się, że twoje dzieci również wyrzucą cię na śmietnik? Nie zaśmiał się, nie oburzył. Odpowiedział jej bardzo szczerze. Była pewna, że w tym momencie odsłania ukrytą tkankę osobowości, pozwalając jej wejść do zakamarków swoich myśli, szalonych wizji. Uzupełniła na własny użytek, nie chciała bowiem poczuć współczucia dla jego samotności. Boję się tego od wielu lat, a dokładnie odkąd skończyłem 12 rok życia. Nie chcę się zestarzeć, nie chcę stać się taki jak wy. Ciało dwudziestokilkulatka jest w sam raz, później niestety zaczyna się umieranie. Największe umysły znamy dzięki ich pracom z młodości. Albert Einstein opracował szczególną teorię względności mając 26 lat. Alan Turing, który zbudował w głowie komputer, w wieku 26 lat został nazwany jednym z najgenialniejszych matematyków na świecie. Mark Zuckerberg wpadł na pomysł Facebooka około 20. Mimo, że urodziłem się w czasach elektronicznego czytelnictwa, uwielbiałem drukowane książki. Miałem szczęście. Chociaż ojciec przeglądał jedynie wykresy i tabele na ekranie, moja mama kochała książki, a pieniądze ojca pozwalały zgromadzić ich tysiące. Uczyłem się jeździć na trójkołowym rowerku w labiryncie regałów z woluminami. Zdobywałem sprawność, wspinając się na górne półki jej prywatnej biblioteki. Pochłaniałem wszystko, od komiksów po manuskrypty, kaligrafowane przez zakonników 1000 lat temu. I jak widzisz, nostalgia lat dziecięcych pozostała we mnie do dzisiaj. Pośród wszystkich światów zaklętych w słowach, największe wrażenie wywarły na mnie strofy Homera i księgi Starego Testamentu. Nie wierzę w metafizycznego stwórcę, lecz wizja rajskiego ogrodu rozpaliła moją wyobraźnię. Od najmłodszych lat miałem taką wizję. Wyobraź sobie Ziemię kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Nie ma już dinozaurów, ale nie ma też jeszcze wieżowców, autostrad, a nawet słupów telegraficznych. W ogrodach Edenu przechadzają się centaury, pegazy, ludzie o dwóch twarzach i inne hybrydy, znane z eposów Homera. Postać Boga, Boga dla ludzi, a tak naprawdę przybysza z innej planety, przygląda się im, widzi ich odmienność i radość z bycia sobą. On też jest zadowolony, że pozwolił ludziom odzyskać utracone dziedzictwo. Nagle wkracza inny Bóg, oświadczając, że już dosyć tworzenia hybryd. Mówi, że zbyt wielu spośród nich wymyśla nowe hybrydy jedynie po to, aby zaspokoić seksualne żądze, że inni traktują ludzi jak obiekt badań pseudonaukowych, a jeszcze inni bawią się w strategów, podsuwając im fałszywe wiadomości potrzebne do skłócenia żon z małżonkami, królów z królami. Oznajmia pierwszemu bogowi, że ukryje fragmenty kodu DNA pozwalające na dowolną zmianę postaci, pośród innych fragmentów, tak, aby nie można było ich wykorzystać. I w ten właśnie sposób straciliśmy dziedzictwo przodków. A bogowie kosmici odlecieli, pozostawiając nas z wymieszanym DNA. Damiano przerwał na chwilę, dając jej czas na obcowanie z rańskim ogrodem. Wcześniej mówił, że śmieciowy kot jest śmietnikiem minionych etapów ewolucji. Jednak teraz przyznał się, że chciałby, aby była to interwencja, w dzieciństwie jeszcze boska, teraz już tylko kosmitów. Welbeck widzi szansę na nieśmiertelność w przeniesieniu pamięci człowieka do komputera. Ty też chcesz przenieść swój umysł na cyfrowe byty? Zapytała, przypominając sobie jedną z powieści tego pisarza, łączącą dwa tematy. Raelian i nieśmiertelność. To dobry pomysł, ale znam lepszy. Odtworzenie śmieciowego kodu pozwoli na wieczną regenerację ciała. I to nie w jednej, a w wielu postaciach. Znudzi mi się być człowiekiem, to zmienię się w Pegasa. Znuży mnie bycie centaurem, to stanę się minotaurem. Bez pomocy techniki, jedynie za sprawą własnej woli. Powiedzmy, że ci się uda. Z niechęcią uznała, że to możliwe. Przyjmijmy, że znajdziesz sposób, by twoje ciało nie zestarzało się. To nie założenia. Jestem bliski realizacji tego projektu. Przerwał jej obcesowo. Dobrze, znalazłeś sposób, aby twoje ciało pozostało wiecznie młode. Zgodziła się. A mózg? Mózgu przecież nie odmłodzisz. Sam mówiłeś, że genialne pomysły rodzą się jedynie w świeżych mózgach. A ty za 100 lat w ciele 20-latka będziesz miał przeterminowany, pracujący na wolnych obrotach, 120-letni mózg. Stan umysłu zależy od stanu ciała. Będę miał 120-letnie doświadczenie oraz wiedzę przy ciekawości świata 20-latka. Odpowiedział po chwili wahania. A ja sądzę, że umysł również się wypala. Będziesz z wyglądu 20-latkiem, który oglądając wiadomości powie, to już widziałem, pokażcie coś nowego. Tylko, że już nie będziesz miał nowych idei, będziesz jedynie błąkał się w labiryncie wspomnień. To są myśli straconego życia. Damiano pokręcił przecząco głową. Ludzi, którzy nie wiedzą, czego by chcieli. Ja nie mam czasu się nudzić. Tak? A czym będziesz chciał się zajmować potem, jak wprowadzisz już na rynek soczewki GDV, gdy zaaplikujesz sobie ten bosko-kosmiczny kod? Uwierz mi, mam jeszcze wiele celów do realizacji. Zaprotestował, jednak bez zwykłego entuzjazmu w głosie. Ann mu nie uwierzyła, ale zostawiła tę obserwację dla siebie. Gdyby drążyła temat, dla przekory, nawet wbrew sobie, mógłby uwierzyć, że rzeczywiście będzie miał cel. Wolała, by pozostały w nim wątpliwości. Skoro uważasz moje pokolenie za hamulec postępu, śmieci, które należy wyrzucić do śmietnika, to dlaczego chcesz wskrzesić mityczne stwory? Zmieniła temat. Wy jesteście po prostu starzy. One są legendą. Odpowiedział tym razem z uśmiechem, a po chwili dodał. Niegdyś istniała jedynie magia. Ludzie byli z nią oswojeni. Była jak dzień i noc, deszcz i wiatr. Wszystko, co niezrozumiałe, stawało się magiczne. Z tego niezrozumienia, które ludzie próbowali okiełznać, odnosząc się do wyższych bytów, najpierw zrodziła się magia, a później wiara w Boga. Nauka wyrzuciła te gusła. Lecz im głębiej sięga zrozumienie, tym silniejsza jest nadzieja, że nie wszystko można wyjaśnić. To atawistyczne zachowanie. Tak zabobonnego społeczeństwa jak nasze nie znaliśmy od kilkuset lat. W cyberświecie potrzebna jest wiara w magię, mity. Nawet dla Boga znajdzie się miejsce. Można biegać za Pokemonami, tymi śmiesznymi rysunkowymi potworkami, lecz nie ma nic lepszego niż walka z prawdziwą harpią czy hydrą. Ja podaruję możliwość transformacji każdemu. I tu Ann musiała przyznać mu rację. Mógł to zrobić.
Nie chcę płetw.
Subira była wściekła. Mogła zaatakować Damiano, nie czekając na Terego. Zaufała mu i straciła nogi. Dlaczego akurat w jej genetycznym śmietniku znalazł się klucz do odtworzenia zapomnianego kodu Syreny? T ten ogon był niepraktyczny. Pomagał chyba tylko w ogłuszaniu ryb. Jak ma teraz pójść na tańce? Wcisnąć pedał gazu? Już nigdy też nie stanie na scenie. Bo i jak? W wannie? Choć to może i dobrze. Niepewność, czy za kurtyną świateł, w mroku widowni jej śpiew będzie przyjęty z entuzjazmem, czy też zostanie wygwizdana, była okupiona wysoką ceną. Alkoholem, lekami, narkotykami, seksem. Przez wiele nocy uznawała, że nie jest to zbyt wygórowana cena. Długo udawało jej się w tym trwać. Aż uległa, rezygnując z dalszej kariery, kiedy tak wyczekiwany kontrakt mający przynieść jej sławę wciąż się nie pojawiał. A ze sławą nadeszłaby niezależność finansowa, bardzo potrzebna do utrzymania stabilności emocjonalnej, uzyskane dzięki przeświadczeniu, że skoro ludzie wydają pieniądze na twoje nagrania, to znaczy, że są dla nich ważne. To daje potężnego kopa do walki z własnymi słabościami, z brakiem wiary w sens podobnej walki. Bez pieniędzy, bez odbiorców twojej twórczej pracy szybko przestaje się wierzyć, że ta cała męka artystyczna ma jakikolwiek sens. Teraz jej tego brakowało. Źle zrobiła, rezygnując ze śpiewania. Wreszcie rozumiała, że to było dla niej najważniejsze. Powinna śpiewać, choćby tylko dla jednego słuchacza. Ale kto dziś zostanie jej słuchaczem? Nawet wędkarze będą ją przeganiać, złorzecząc, że płoszy im ryby. Z zero-jedynkowego przedszkola Federico udał się do rajskiego ogrodu zobaczyć się z Subirą. Jej transformacja trwała krócej niż ta u Terry'ego. Z pozoru zdawało się to dziwne. Zamiana nóg w ogon wydawała się trudniejsza niż zaopatrzenie kogoś w skrzydła. Może jednak budowa skrzydeł była bardziej skomplikowana. Odnalazł ją rzewnie łkającą na głazie przystawie. Wciąż tam przesiadywała, przeganiając pozostałe syreny. Miała przewagę. One były cywilami, ona żołnierzem. I chociaż nie mogła ich kopnąć, to cios na odlew zadany ogonem był równie bolesny. Nauczyły się już, że lepiej ustąpić nowej syrenie i pozostać w wodzie. Subira, nie płacz. Poprosił, przysiadając obok na śliskim kamieniu, z obawą zerkając na drgający nerwowo potężny ogon. Nową obsesją Subiry stało się smętne śpiewanie. Enya, Lisa Gerrard czy Elizabeth Fraser to były jej obecne idolki. Chociaż musiał przyznać, że wniosła swój własny rys do ich brzmienia. Tamte dziewczyny śpiewały z nostalgią, może nawet ze smutkiem, czasem z gniewem. Subira łkała, szlochała i tęskniła, uwiązana do struny dźwigającej los całej planety. Jakże Federico chciałby, aby zagrzmiała, zakipiała, wybuchła. Jednak te nuty, używając ostatnio przeklętego wodnego porównania, wyparowały z butnej aury wcześniejszej osobowości jego koleżanki. Subira urwała śpiewopłacz, a Federico na szczęście nie dostał popysku rybim ogonem. Ale ja nie chcę tych płetw. Spod spuchniętych powiek spojrzała na niego zaczerwienionymi białkami. To oczywiste, ale nie płacz. Nie ma nic gorszego niż zawodzenie syreny. To nie był najlepszy pomysł na uspokojenie Subiry. Wybuchła jeszcze głośniejszym, przeszywającym mózg lamentem. Chciał ją przytulić, lecz odepchnęła go. Podwinął więc nogi, obejmując rękoma kolana i patrzył niewidzącym wzrokiem przed siebie. Po kilku minutach Subira uspokoiła się. Dlaczego nie patrzysz na moje piersi? Są brzydsze niż piersi tamtych syren? Federico westchnął. Co miał odpowiedzieć? Gdy stwierdzi, że są najpiękniejsze na świecie, ona odpowie, że co jej po tym, skoro nie ma nóg. A gdy przekornie oświadczy, że nigdy nie widział piękniejszych piersi, rozpłacze się. Udało mi się posłuchać i nagada Dawida. Spróbował przejść do innego tematu. Nie wykazała zainteresowania. Nie zraził się tym i mówił dalej. To naprawdę ostra muzyka. te rozstrojone organy, uszczypliwa gitara, perkusja jak kafar, początkowo mnie odrzuciły, ale wytrwałem, a nawet zacząłem z niecierpliwością czekać na kolejne nuty. I chyba zrozumiałem, w czym tkwi siła tego utworu. On jest jak bolero Ravela. Solówki poszczególnych członków zespołu są jak powracający motyw bolera. U Ravela on się rozwija, staje się coraz bardziej agresywny. U Iron Butterfly poznajemy różne jego odsłony. Po raz pierwszy spojrzałem mu w oczy. Federico, nie masz gustu, ale ja nawet to lubiłam. Teraz zgoliłeś wąsy i brodę i wcale mi się nie podobasz. Skomentowała jego poświęcenie. Pracuję w przedszkolu. Dzieciaki patrzyły na mnie jak na dziadka. Spróbował zażartować. Federico, ty masz soczewki GDV! Nagle krzyknęła z odrazą. Tak, otrzymałem je do testów. Wzruszył ramionami, nie rozumiejąc, dlaczego tak ją to zdenerwowało.
Nagrywasz mnie, puścisz mój płacz na YouTube!
Wybuchnęła kolejnym spazmem płaczu. Ależ Subira, jak możesz mnie o to posądzać? Zaprotestował. Na nic zdałyby się wyjaśnienia, że nie miał pełnego kontaktu ze światem. Nie mógł wysłać komunikatu SOS. Nie słuchała go. Miał jej tyle do powiedzenia, a nie mógł. Subira kąśliwymi uwagami, ironią, a nawet złością zawsze pomagała mu utrzymać grunt pod nogami. Co za ironia. Ile by dał, by teraz on mógł ją postawić na nogi. Federico wrócił z rajskiego ogrodu do przedszkola i utonął w kocie. Dzieciaków już nie było, zabrały je mamy, by ułożyć do łóżeczka, więc nikt mu nie przeszkadzał. Marzył, by choć na chwilę zapomnieć o własnej bezsilności. Nie mógł pomóc Subirze, na nic jego wszystkie zabiegi. Dopóki nie odzyska nóg i nie zrzuci rybich łusek, będzie nieszczęśliwa. Przesiedział przy monitorze do rana. Sala zaczynała ożywać. Przychodziły kolejne dzieciaki, włączając następne monitory. Spoglądając ukradkiem na staruszka, zastanawiając się, dlaczego spędził całą noc przy komputerze zamiast spać z głową przytuloną do poduszki z wizerunkiem księżniczki Lei. Gdy Federico odsunął od siebie klawiaturę i odchylił się w fotelu, splatając ręce za głową, ujrzał wpatrzone w siebie oczy dzieciaków. Szybko odwróciły głowy, udając, że nad czymś intensywnie pracują. Wiecie co? Powiedział, przyciągając ponownie spojrzenia. Wiem, nad czym głowiliście się bez rezultatów od wielu tygodni. A staruszek zrobił to w jedną noc. Damiano pojawił się po kilku minutach. Zadziwiasz mnie. Udowadniasz, że nie każdy mózg na starość rdzewieje. Powiedział, kierując te słowa bardziej do dzieciaków niż do Federica. Co znalazłeś? Odtwarzaliście kody, nie zwracając uwagi na znaczniki trash tags, traktując je jak słupy graniczne. Celowo użył własnej nazwy, co Damiano przełknął bez grymasu. A to w nich zakodowana jest informacja, jakiej hybrydy kod znajduje się dalej, ale też i jaki klucz szyfrujący zastosowano. Zapadła długa cisza. Triumf Federica był całkowity. Pierwszy ochłonął Damiano. Federico, jesteś wart miliarda, którego się domagałeś. Oznajmił z prawdziwym uznaniem. Wolę wolność. Westchnął Federico. Ależ to oczywiste. Przecież wolności ci nie zabierałem. Jedynie ograniczyłem ją na pewien czas. Gdy przeprowadzę akcję uwolnienia śmieci dla każdego mieszkańca na planecie, cała wasza czwórka wróci do domów. Wyglądało na to, że Damiano mówi szczerze, chociaż Federico trudno było w to uwierzyć. Poza tym nie wyobrażał sobie piątku wolności z Subirą z rybim ogonem. Damiano przywołał dzieciaki do siebie i krzyknął z triumfem. Dzięki poznaniu całości kodu ukrytego w śmieciowym DNA staniemy się jak bogowie. Będziemy przewidywać przyszłość? Chodzić po wodzie? Zapytał ironicznie Federico. Twarz Damiano stężała, ze złotolicej stając się spiżową. Oczy zaczęły ciskać gromy. Dłonie zacisnęły się, wyciskając soki z globu ziemskiego. Słowa Federica zdarły młodemu bogowi maskę obłudy. To była niepotrzebna brawura i Federico już żałował zbyt gibkiego języka. Zaczął się tłumaczyć. Wybacz, ale nie wierzę w Boga i nie umiem powstrzymać się od komentarza, gdy ktoś próbuje mi wmówić, że istnieje jakaś istota połączona boskimi synapsami z każdą cząstką elementarną wszechświata, czuwająca w nieczasie nad naszym bytem. Naukowiec może obserwować zachowanie mrówek w mrowisku, lecz z pewnością nie będzie ingerował w porządek prawny rządzący mrowiskiem. Niech chodzą własnymi ścieżkami, żrą to, co lubią, zabijają kogo uznają za wroga. To ich mrowisko i jeżeli nie będą postępować słusznie, przyczynią się do własnej zagłady, bowiem tylko tyran może pragnąć kontroli każdej myśli poddanego. A to już chyba byłaby przesada, gdyby wszechświat miał powstać z woli tyrana. Gdy to mówił, ujawnione oblicze rozkapryszonego dziecka stopniowo łagodniało i na koniec znów oblekło się w maskę znudzonego miliardera. Rozumiem cię. To ponownie moja wina. Za często używam słowa Bóg. Mówiąc jak bogowie, miałem na myśli jedynie nieograniczone możliwości, gdyż, choćby z merkantylnych powodów, obstawiam wizytę kosmitów. Gdyby to Bóg stworzył kod genetyczny, a później namieszał w śmieciowym DNA, trudno byłoby skłonić go do zmiany zdania. Jest uparty i nie znosi konkurencji. Natomiast umiejętności kosmitów są do odtworzenia. Zaśmiał się, a wraz z nim dzieciaki z przedszkola, pilnie, choć ukradkiem, przysłuchujące się rozmowie. Z oporem, lecz i na twarzy Federica w końcu pojawił się uśmiech. Musiał zgodzić się z Damiano. Nie znał większego zazdrośnika i narwańca niż Bóg. Damiano się rozkręcał. Uniósł prawą rękę i krzyknął głośno. Czy jesteście gotowi wydrzeć Bogu jego boskość? Jesteśmy! Wrzasnęły dzieciaki, również wyciągając zaciśniętą prawą pięść. Uwolnimy skarby śmieciowego DNA wszystkich ludzi? Grzmiał miliarder. Uwolnimy! Las pięści ponownie wzniósł się w górę. Początkowo Federico był zdziwiony tym, że Damiano ujawnia plany wobec dzieciaków, którym nie zamykają się usta. Nie bał się, że powiedzą o tym rodzicom lub nauczycielom. Później uznał, że przecież i tak nikt im nie uwierzy. Matki i ojcowie pomyślą, że ich pociechy fantazjują, przerzucając wyobrażenia z pracy nad grą na świat realny. A była to bardzo intratna praca. Przychodziły na kilka godzin, kiedy chciały, a zarabiały więcej niż rodzice. Bez odpowiedzi pozostawało pytanie, w jaki sposób Haddad chce dokonać uwolnienia śmieciowego DNA. Chyba nie planował porywać na zabieg w zielonym zbiorniku każdego człowieka. Jak zamierzacie je uwolnić? Zapytał. Damiano spojrzał na niego z zagadkowym uśmiechem. Chciałbyś dołączyć do zespołu? Dla Federica wszystko teraz stało się oczywiste. Nie Bóg z armią dzieciaków aniołów postanowił uszczęśliwić ludzi boskimi zdolnościami, nie interesując się, czy oni tego pragną. Przynajmniej w tym przypadku stanie się równy Bogu, też bez pytania narzucającemu własną wolę. Co miał odpowiedzieć miliarderowi? Przebudzenie Terego. Nie wiedział dlaczego, ale spadał na słońce, nogami w dół. Nie miał skafandra, nie miał nawet butów. Już czuł, jak pętle plazmy przebiegają mu pięty. Powierzchnię gwiazdy widział w kolorze zielonym, więc chyba miał okulary z filtrem pokazującym długości fal niedostępnych dla ludzkiego oka. Przypomniał sobie, że w takie obiektywy zostały zaopatrzone sondy stereo. Ale przecież one były bezzałogowe i nie zbliżały się tak bardzo do naszej gwiazdy. Co tutaj robił? Jak uchronić się przed upadkiem? Gdyby miał skrzydła i kara, wosk stopiłby się w ułamku sekundy. Ale nie miał skrzydeł, a machanie ramionami nie spowolni spadania nawet o tysięczną część sekundy. Upadku nie powstrzyma. Na szczęście nie groziło mu połamanie kończyn. Spłonie, Już teraz czuł żar gwiezdnego nieba. Z trudem oddychał. Ale przecież tu nie ma tlenu. Nie próbował szukać odpowiedzi. Ważne, że potrafił jeszcze myśleć. Tylko czy znajdzie rozwiązanie pozwalające mu uratować się przed zieloną kipielą? Może byłoby lepiej, gdyby spadał bez świadomości przegranej. Widział dokładnie chłodniejsze i gorętsze obszary słońca, tylko że każdy z nich i tak był zdolny rozerwać atomy jego ciała na cząstki elementarne. Fotonów tych nikt nie dostrzeże na Ziemi, chociaż w grupie wielu pomogą nabrać czerwieni zielonemu jabłku. Całkiem dobry powód do życia, stwierdził z zadowoleniem, przestając martwić się stopieniem w tyglu gwiazdy. Przebudził się. Mógł oddychać. Otworzył oczy. Nie tonął w zielonym słońcu, nie przypiekały go wiązki magnetycznych las. Odetchnął z ulgą. To był tylko koszmar. Pewnie wspomnienie zielonych akwariów sugerujące, że i on się w nich znalazł. No właśnie, gdzie się znajdował? Ostatnie wspomnienie to zimne oczy Plutina rozbłyskające ogniem rozkoszy w chwili naciskania spustu karabinku. Ułamek sekundy później Terry poczuł ukłucie w szyję. I to wszystko. Ten rogacz go uśpił. Naraz usłyszał szelest za plecami. Obejrzał się. Nikogo nie było. Chyba wciąż szumiało mu w głowie. Usiadł na skraju tapczanu. Był jedynie w szortach. Ktoś zdjął z niego ubranie. Rozejrzał się po wnętrzu. Pokój jak cela. Bez krat w drzwiach, ale i bez okna. Za to z panoramicznym ekranem na ścianie, wyświetlającym obraz rajskiego ogrodu. Poza tym wnęka na ubrania, szafka z minibarem oraz drugie drzwi, prawdopodobnie do łazienki. W lodówce nie było alkoholu, za to 8 rodzajów jogurtu. Na szczęście znalazła się też butelka wody mineralnej, szkoda, że nie gazowanej. Terry pociągnął spory łyk i włączył ekran. Połączenie z internetem było jednokierunkowe. Nie miał szansy przekazania informacji na zewnątrz. Przełączył ekran na odbiór telewizji. CNN mówił o zielonych ludzikach Kremla w Estonii, Fox News o rozruchach nacjonalistów dążących do przyłączenia Estonii do Niemiec. Tych wiadomości nie dało się pogodzić, ale nikt nie oglądał prawej i lewej strony jednocześnie. Każdy wybierał tę stację, której interpretację faktów chciał usłyszeć. Poczuł ciśnienie na pęcherz, więc wstał i przeszedł do łazienki. Z umywalką, prysznicem i dużym lustrem. Z ulgą oddając mocz, spojrzał na odbicie w lustrze i... zamarł. Z pleców wystawały mu skrzydła. Podwójne, przeźroczyste, z widoczną siatką naczyń krwionośnych. Z pewnością nie były to skrzydła anielskie, a owadzie. Zobaczył na plecach duże zgrubienie, jakby dwa garby. Pewnie mięśnie umożliwiające wprawienie ich w ruch tak szybki jak łopaty śmigłowca. A jednak był w akwarium. Koszmar okazał się przebłyskiem świadomości z zielonej brei. Zawsze marzył, by latać, ale nie w ten sposób, nie za cenę normalności. Gdy wrócił do pokoju, zastał tam starszą, zasuszoną lekarkę w białym kitlu, z nieodzownym stetoskopem na szyi i rogowymi, grubymi okularami na nosie. Przepraszam za najście, pukałam, lecz nikt się nie odezwał. Usprawiedliwiła się beznamiętnie. Nie odpowiedział. Miał ochotę chwycić ją za kołnierz, unieść wysoko i puścić. Niech połamie te chude nogi i grube okulary. No nie. Zaczynam myśleć jak owad. Skrzywił się z niesmakiem. Czujniki wykazały, że już się przebudziłeś. Chciałam sprawdzić stan twojego zdrowia. Jestem głodny, mruknął. Zaraz po badaniu możesz pójść do stołówki. Mogę wyjść? Spojrzał na nią jak na wariatkę, chociaż sam nim był. Nawet nie sprawdził, czy drzwi są zamknięte, zakładając, że Damiano go uwięził. Ależ oczywiście. Przecież rajski ogród jest twoim nowym domem, odparła zdziwiona. A jednak był więźniem. Będzie musiał żyć z centaurem, satyrem i syrenami. Trzema syrenami, uświadomił sobie nagle. Bo jeżeli Damiano spełnił swoją zapowiedź, to Subira miała w tej chwili rybi ogon. Nie chciał wychodzić, by to sprawdzić. Przysiadł na tapczanie, składając skrzydła jak do snu. Nagle, bez pukania, drzwi otworzyły się i do środka wbiegła Ann. Przytulili się. Znów usłyszał za sobą szum. Teraz już wiedział, że to radosny łopot skrzydeł. Będzie musiał nauczyć się nad nimi panować. Ann zaczęła płakać. Nie martw się, skrzydła mnie nie zmienią. Próbował ją uspokoić, chociaż powinien to powtarzać samemu sobie. Oj, Terry, jak żałuję, że zaczęłam szukać centaura. Dobrze zrobiłaś. Trzeba znać swoją przeszłość, a to, że niektórzy wykorzystują ją do innych celów niż poznanie prawdy, to nie twoja wina. I co teraz zrobimy? To oczywiste. Poszukamy drogi ucieczki. Podniosła głowę i spojrzała na niego z figlarnym błyskiem w oczach. Masz już plan? Zapytała cicho. Jeszcze nie. Nawet nie zdążyłem wyjść na zewnątrz. Dopiero następnego dnia Terry postanowił udać się na obchód rajskiego ogrodu i sprawdzić jego zabezpieczenia. Ze swego pokoju wyszedł na promenadę. Po jednej i drugiej stronie znajdowały się inne drzwi, a naprzeciwko bezpośrednie zejście na plażę. Zszedł na piasek, zamierzając sprawdzić, czy może obejść rajski ogród dookoła. Naraz usłyszał stukot kopyt, a po chwili zobaczył centaura. Innego niż w czasie pierwszej wizyty z Damiano. Ze zdumieniem rozpoznał go po rysach twarzy. To był kapral Trotter. Terry wyszedł na środek plaży i zaczął machać rękoma. Centaur zatrzymał się, nerwowo grzebiąc kopytem w piachu. Witaj, kapralu Trotter. Długą drogę przebyłem, wiele poświęcając, aby cię znaleźć. Powiedział z radością, rozkładając skrzydła, aby jego dawny podopieczny mógł zobaczyć, co ma na myśli. A dlaczego mnie szukałeś? Skrzydła nie wywołały większego wrażenia na kapralu. Założył ręce na piersi i z groźnym wyrazem twarzy przeglądał się Terremu. Nie pamiętasz? Zostałeś porwany. No cóż, rzeczywiście tak było. Diabelski rogacz, niech no tylko nawinie się pod moje kopyto, a rozbije mu czaszkę. No właśnie, porwał cię, by zamienić w centaura. Kapral spojrzał na Terrego beznamiętnie. Początkowo byłem wściekły. Teraz nie wyobrażam sobie powrotu do ludzkiej postaci. Tylko przestrzeni tu brak. Tęsknię za polami, nieograniczonymi siatką pod prądem. Zostaniesz tu? Ucieknę. Chociaż na razie nie wiem jak. Ale nie mam zamiaru wracać do Nowego Jorku. Niepotrzebnie mnie szukałeś. Terry stał, nie wiedząc co odpowiedzieć. Nie tego się spodziewał. Zejdź z drogi. Przeszkadzasz mi w codziennej przebieżce. Zrezygnowany Terry ustąpił mu miejsca. Centaur Trotter zarżał, dodając sobie animuszu. Uderzył kopytem dwa razy w piasek i ruszył kłusem. Po chwili zniknął, zasłonięty drzewami. Dalszą drogę przegrodził mu strumyk. Niezbyt szeroki, góra na 1,5 metra. Przeskoczyłby nad wodą bez trudu. Przystanął jednak przed korytem, zagryzając górną wargę. To dobra okazja, aby sprawdzić siłę nośną skrzydeł. Uznał po długim wahaniu. Nie jak człowiek owad, a naukowiec testujący nowe urządzenie. To, że w tym przypadku był to narząd jego ciała, nie miało znaczenia. Cofnął się kilka kroków, biorąc pod uwagę, że będzie musiał się rozpędzić jak startujący samolot. Niepotrzebnie. W chwili, gdy podjął decyzję wzniesienia się w górę, skrzydła zafurkotały. Odwracając głowę, kątem oka dostrzegł jedynie szary cień. Poczuł, że mięśnie grzbietu układają się pod innym kątem i zaczął przesuwać się do przodu. Patrząc w dół, widział śmiesznie zwisające nogi, jak w snach. Lecz najważniejsze było to, że frunął, a gdy znalazł się na drugim brzegu strumyka, odwrócił się w powietrzu, jakby wykonywał rutynowy zwrot w tył. Gdy postanowił wylądować, furkot skrzydeł zmniejszył się, a on delikatnie osiadł na ziemi. Roześmiał się. To było niesamowite doświadczenie, równie ekscytujące jak przejażdżka jego trzmielem na maksymalnych obrotach. Westchnął z żalem, przypominając sobie kubełkowe siedzenia. Czy ze skrzydłami zmieści się w nich? Będzie miał jeszcze szansę wcisnąć pedał gazu? Przed Terrym, przedzierającym się przez gęste zarośla ledwo widoczną ścieżką, wyrosło naraz ogrodzenie skrat. Odłamał gałąź i rzucił w ich kierunku. Przeleciałaby, gdyby nie została spopielona. Widok krat nie był wirtualnym ostrzeżeniem. Ten teren ochraniała sieć energetyczna. Spoglądając w górę, zauważył, że kraty łączą się, tworząc energetyczną klatkę. Na polanie za ogrodzeniem nerwowym krokiem przechadzała się harpia, z długimi po kostki nóg oraz wystającymi metr ponad głowę skrzydłami. Jej twarz otaczał pukiel rozsypanych blond włosów, a piersi przykrywał puch piór. Gdyby nie ramiona, od łokcia pokryte łuskami oraz palce zamienione w szpony, wyglądałaby jak anioł. To była Claudia Hurtat, którą obserwował w jednym ze zbiorników podczas transformacji. Gdy zobaczyła Terrego, błyskawicznie przyskoczyła do krat. Chodź do mnie, jesteś szczupły, przeciśniesz się, zabawimy się. Wyszeptała zmysłowo, potrząsając głową, a jej skrzydła zalotnie zafalowały. Wyglądała jak aniołek Victoria's Secret Fashion Show, tylko te pazury, nerwowo przebierające, jakby tęskniła za rozpruciem mu brzucha. Z chęcią, jeżeli lubisz zabawę z grillowanym kurczakiem. Zaśmiał się, po czym, oceniając odstępy między kratami, dodał: aż tak chudy nie jestem. Harpia fuknęła z gniewem i odwróciła się, zamierzając odejść. Klaudia! Zawołał. Skąd znasz moje imię? Zatrzymała się i spojrzała na niego ze złością. Pracuję dla Lost in Life. Odwiedziłem cię dwukrotnie. Rzeczywiście, spotkaliśmy się. Mówiłeś, że mi pomożesz. Jej spojrzenie złagodniało. Może nawet na moment pojawiła się w nim nostalgia. Lecz trwało to tylko chwilę. Pomóż mi teraz, znajdź sposób i przejdź przez te kraty. Terry, patrząc na jej zachowanie, zaczął domyślać się powodów odejścia kobiety z wojska. Przeczuwał, że rozsmakowała się w zabijaniu. Broniła się przed tym, a jednym ze sposobów było odcięcie sprzyjających okazji. Dlatego wróciła do cywila i zamknęła się w domu. A teraz hamulce puściły. Miał nadzieję, że energetyczne kraty będą działały i harpia nie wydostanie się na wolność. Wybacz, lepiej będzie, jak zostaniesz tu, gdzie jesteś. Terry poszedł nad stawek z wodospadem. Powinien odwiedzić to miejsce jako pierwsze, lecz bał się spotkania z Subirą po transformacji i odwlekał tę chwilę. Dwie znane mu już syreny, bezustannie chichocząc, obmywały nawzajem swoje ciała. Czy one całymi dniami tylko myją się i czeszą? Zastanowił się. Jednak tym razem ich obecność w wodzie była uzasadniona. Na głazie niepodzielnie panowała nowa syrena. Subira. Potężny rybi ogon, zakończony podwójnymi płetwami, leżał na skale niczym wyrzut sumienia. To nie była monopłetwa czy żarty w gabinecie Bachelsteina. Anne mówiła Terremu, że Subira przez cały czas wznosi rzewne lamenty. W tej chwili milczała, lecz wyraz jej twarzy wystarczył, by zrozumieć, jakie myśli pływają w jej głowie. Czy to przez niego Subira stała się syreną? Na przeprosiny za wciągnięcie jej w śledztwo było już za późno. Zresztą Subira była na froncie i znała ryzyko. Jedyne, co mogło obudzić w niej otuchę, to świadomość, że jej były dowódca ma plan i znajdzie sposób wydostania się z potrzasku. Obok Subiry siedział Federico. Dobrze, że przy niej jest, uznał Terry. Często się sprzeczali. Może był to element gry, jak widziała to Anne, ale przyjaciół poznaje się w biedzie, więc nie wiadomo, jak to się zakończy. Terry stanął przed głazem tak, by mogli go dostrzec i zawołał: hej, tam na górze! Znajdzie się miejsce dla mnie? Terry nie skorzystał ze skrzydeł, chociaż kusiło go, by jeszcze raz sprawdzić nowe umiejętności. Uznał jednak, że podobna manifestacja źle wpłynie na Subirę. Wdrapując się siłą woli, musiał powstrzymywać ruch skrzydeł układających się wbrew jego decyzji w pozycji do lotu. Federico, obchodząc Terry'ego naokoło, długo przyglądał mu się z uwagą. No cóż, orłem to ty nie jesteś. Podsumował kąśliwą uwagą swoje oględziny. Ty też nie wyglądasz najlepiej. Wpadłeś pod kosiarkę? Odgryzł się Terry. Twarz Federica, pozbawiona zarostu, lepiej zdradzała jego myśli. Terry był pewien, że właśnie wylatywał w powietrze po nadepnięciu na minę. Jakie mają osiągi? Zapytał Federico, gdy szczątki Terry'ego opadły na ziemię. Terry spojrzał na niego, marszcząc czoło. Federico wskazał na skrzydła. No, jak się lata? Chyba je przetestowałeś. Troszeczkę. Silnik trzmiela katowałeś, a własnych skrzydeł nie chcesz rozwinąć? Terry zaśmiał się. Przynajmniej on pozostał sobą. Terry, musisz z Ann i Federico przygotować imprezę. Ja z tym ogonem nie będę mogła ci pomóc. Powiedziała Subira, odgadując, co chce im zaproponować. Musiał ją przekonać, że jest niezbędna do realizacji planu ucieczki. Imprezę? Jaką imprezę? Zaczął nerwowo dopytywać się Federico, patrząc to na Terry'ego, to na Subirę. Z alkoholem? A ty co, nie chcesz iść? Terry zdziwił się, że Federico nie zrozumiał przenośni. Dopóki Subira nie odzyska nóg, nigdzie nie idę. Odpowiedział hardo. Nie zostawię jej samej. Federico, nie mów mi, że nie pomożesz Terremu w przygotowaniach do imprezy. Fuknęła Subira, uderzając mocno ogonem o skałę. A o alkoholu zapomnij. Pójdziemy wszyscy albo żadne z nas. Nad zrzuceniem kostiumów będziemy zastanawiali się po imprezie. Postanowił Terry. A, impreza. W końcu zrozumiał, o czym mówią. Bez konserwacji alkoholowej jego mózg chyba zardzewiał. To ja trochę pośpiewam, a wy pogadajcie, zaproponowała Subira. Federico spojrzał na nią przerażony. Terry jeszcze nie wiedział, co go czeka. To kolejny piątek bez wódki. Czy kiedyś jeszcze napijemy się w piątek wolności? Mruknął z żalem Federico. Ty może tak, ale mnie z tymi płetwami nie wpuszczą do baru. Westchnęła Subira, przerywając na chwilę lamenty. Jest sposób, abyśmy w następny piątek mogli się napić. Odpowiedział tajemniczo Terry. Jaki? Zapytał bez cienia nadziei w głosie Federico. A po chwili z rezygnacją dodał. Nawet ty ze skrzydłami nie wyfruniesz z tej klatki. Terry wzruszył ramionami, całą uwagę poświęcając obserwacji kąpiących się syren. Federico westchnął z rezygnacją. No dobrze, mów co wymyśliłeś. W tej chwili to jedynie szkic. Znam relację Ann. Teraz ty mi powiedz, co tutaj się wyprawia. Wracając do klatki, Terry spróbował podsumować rekonesans. Jedno było pewne. Nie będzie łatwo uciec. Płot energetyczny otaczał rajski ogród w każdym miejscu, nawet nad klatkami dla przetransformowanych. Jego wyłączenie to był pierwszy problem. Jednak, chociaż na razie nie wiedział dokładnie, jak to zrobić, płot nie stanowił głównej przeszkody. Równie ważne było znalezienie sposobu na cofnięcie transformacji. A za najważniejsze, do czego doszedł po rozmowach z Ann i Federico, należało uznać powstrzymanie tego szalonego, młodego boga przed rozpyleniem wirusa. To była najważniejsza kwestia, która nie mogła czekać i której musiał poświęcić wszystkie swoje umiejętności, dawne jak i nowo nabyte. Pierścienie Rotwanga. Federico z przedszkola został przeniesiony do szkoły. Tu też pracowały osoby młodsze od niego, lecz byli też starsi. Głównie biolodzy z ciekawymi specjalizacjami, jak wirusologia czy chirurgia genetyczna. Widocznie niektóre dziedziny wiedzy wciąż wymagały doświadczenia, podczas gdy inne bez oporów poddawały się pędowi młodości. Czy jego czas jako informatyka kończył się i będzie musiał poszukać nowego zajęcia? Miał nadzieję, że nie. Że udowodni świeżość spojrzenia na kod, taką jaką mogłaby pochwalić się 13-latka z warkoczykami. Wprowadzeniem go w zadania szkoły zajął się 30-letni Tahir. Już z piwnym brzuszkiem i zakolami łysiny na głowie. Przyjął Federica z nieufnością, jakby był pupilkiem Damiano na siłę wciśniętym do zespołu i próbował go nakryć na niekompetencji, udowadniając, że to on jest informatykiem alfa. Przeglądali kod wirusa od kwadransa, a Federico wciąż nie wiedział, jakie zadanie mu wyznaczono. A do czego potrzebny jest ten fragment kodu? Zapytał go Tahir, wskazując kilkadziesiąt linijek. To było jądro programu z ukrytą sygnaturą i wytrychem do utajnionego kodu. Nie mógł tego zdradzić, był pewien, że daje mu to przewagę, jakiej ani dzieciaki, ani Damiano nie podejrzewali. Żebym to ja wiedział, napisałem go po pijaku, a gdy wytrzeźwiałem, nic z tego nie rozumiałem. Ale wiem jedno, bez tych linijek program nie działa. Lepiej nie ruszać tego fragmentu, nie wpływa on na wydajność pracy. Tahir nie był zadowolony z wyjaśnienia, lecz nie oponował. Na szczęście już wiedział, że pomimo wydawałoby się prostych zer i jedynek, informatyka kryje w sobie wiele magicznych formuł. No dobrze, na czym ma polegać moje zadanie? Zapytał Federico, chcąc szybko zmienić temat i nareszcie poznać skutki zapowiadanej pandemii. Wirusy komputerowe znasz. O wirusach biologicznych pewnie słyszałeś, ale może nie wiesz, że wirusy nie mogą być zbyt duże, gdyż inaczej nie będą zdolne unosić się w powietrzu. Trzeba je odchudzić? Domyślił się Federico. Tak, informatycznie, biologicznie są już dopracowane. Potrafią przedrzeć się przez zapory systemu odpornościowego, namnożyć we wszystkich komórkach, ale nie potrafimy zapakować do nich wymaganej ilości informacji. Ty podobno odczytałeś jakieś znaczniki. Trash tags. Tak, to prawda. Skinął głową. Można je wykorzystać do kompresji danych? Zapytał od niechcenia Tahir, spoglądając jednak z ciekawością na Federica. Pewnie w oczekiwaniu, że przyzna się do porażki. Z pewnością, może nawet o połowę. Odparł, nie dając mu okazji do satysfakcji. Aż tak bardzo? To niemożliwe. Wszystko jest możliwe, gdy mam zgrzewkę piwa przy monitorze. Powiedział z niewinnym uśmiechem Federico. Tahir zaśmiał się nerwowo, kręcąc przecząco głową. To nie wchodzi w rachubę, szepnął. Trudno, musiałem spróbować, wzruszył ramionami Federico. A jaką chorobę ma wywoływać ten wirus? To wirus nowej generacji, odpowiedział z dumą Tahir. Biologicznie jest podobny do wirusa grypy, ale bez uciążliwych oznak choroby, może poza nadmierną koniecznością kichania. Jednak jego jedynym zadaniem jest przeniesienie programu komputerowego, który uporządkuje śmieciowe DNA. Ciekawe połączenie wirusa biologicznego z komputerowym. Uznał Federico. Już znał sposób, w jaki Damiano planował zamienić tłumy ludzi na skrzyżowaniu Broadwayu i Siódmej Alei w tłum centaurów, cyklopów i satyrów. I musiał przyznać, że był to bardzo realistyczny plan. Naraz Tahir wyprostował się, jakby połknął kij, a Federico usłyszał za plecami szuranie butów i skrzypienie krzeseł. Odwrócił się. To Damiano z rogaczem bez kagańca weszli do pokoju. Tahir już ci wytłumaczył, czego potrzebujemy? Zapytał Damiano, podchodząc do nich i poklepując rozanielonego Tahira po plecach. Tak, wyłuszczył, w czym problem. Mruknął Federico, wciąż stojąc na skrzyżowaniu w Nowym Jorku, i dodał z entuzjazmem, którego się nie spodziewał. Muszę przyznać, że to genialne posunięcie. Cieszy mnie to. Aby pokazać, jak jest to ważne, zademonstruję ci pewne cacko. Wstawaj, przejdziemy się. Przeszli do dużej, niemal pustej hali. Ekipa budowlańców w czerwonych kombinezonach i czapeczkach uszczelniała oraz malowała ściany. Inni ustawiali siedzenia. Było widać, że trwają prace wykończeniowe. Przy innej ze ścian pracowali technicy montujący puzzle z logo koncernu. Na tle liter wyglądali jak krasnale. W centrum pomieszczenia znajdował się jedynie okrągły postument wysoki na pół metra, o średnicy góra 3 metrów. Na suficie Federico zauważył podobny cylinder, do którego podłączono liczne pęki, rur i kabli. Scenografia narzucała mu pewną odpowiedź, lecz Federico wolał poszukać innej. Damiano podszedł do pulpitu ustawionego z boku i wdusił kilka przycisków. Rozległo się niskie buczenie, a po chwili z góry zaczęły spływać świecące kręgi. Również na dole pojawiły się podobne, zaczynając wędrówkę w górę. Kręgi zaczęły się przenikać, tworząc świetlistą kolumnę. Federico nie był wielbicielem Star Treka, ale pierścienie do złudzenia przypominały urządzenia do teleportacji z tego właśnie serialu. Wybierasz się gdzieś? Zapytał. Damiano roześmiał się. Teraz Federico nie pozostała już inna odpowiedź niż ta odrzucona. Podium z wirującymi pierścieniami było jakby wyjęte z kadru filmu Metropolis. Świetlne pierścienie Rodwanga, otaczające siedzącego na krześle Fembota, w czasie eksperymentu mającego przenieść do jej mózgu osobowość prorokini. Jedynie w tle nie było pentagramu, a logo koncernu Hadada. Czyżby miliarder chciał tworzyć sztuczne hybrydy lub ożywiać trupy? Spojrzał na Kryzusa z przerażeniem. Ten chyba wziął jego obawy za objaw podziwu, gdyż powiedział: nie, to nie są teleportery. Słowa Damiano potwierdziły jego obawy. To najnowsze maszyny do transformacji ciał. Przemiana za ich pomocą nie będzie trwała godzinami. Wystarczą minuty, wyjaśnił z dumą. Tylko nie pytaj, jak to działa. Bo chociaż mógłbym odpowiedzieć, przez wzmocnienie pola kwantowego oraz lokalne zaburzenia czasoprzestrzeni, to prawda jest taka, że nie wiem. To ostatni projekt profesora Garolisi. Po co cylindry transformacyjne, skoro chcesz rozpylić wirusa? Mówiłem ci już, że w trojaki sposób można wyjaśnić istnienie śmieciowego DNA. Ewolucyjny, kosmiczny i boski. Jak wiesz, stawiam na kosmiczny. W ewolucyjnym ten bałagan istniałby od dawna, nawarstwiał się z gatunku na gatunek i nie byłoby możliwe, by na dalszych etapach rozwoju nagle sam z siebie uporządkował się. Tak nie działają prawa fizyki. A że tak się zdarzało, wiemy z licznych zapisów oraz po odkopaniu przez Ann szkieletu Centaura. Federico musiał się z nim zgodzić. To byłoby nielogiczne. I, co najważniejsze, nieinformatyczne. Jeszcze nigdy źle napisany kod programu nie uporządkował się sam, natomiast błędy można było bardzo łatwo do niego wprowadzić. Celem kosmitów mogła być chęć stworzenia hybryd, jednak podejrzewam, że nie zamierzali ich jedynie obserwować. To naturalne, że pragnęli sprawdzić przemiany na własnej skórze. Jak to jest mieć ogon lub skrzydła, cztery nogi albo rybi ogon? Jestem pewien, że pełen śmieciowy kod pozwala na przemianę w dowolną hybrydę, jak też na powrót do kosmicznej postaci. A wiesz, jak oni wyglądali? Zapytał Federico. Nie, chociaż pewne poszlaki możemy odnaleźć w zapisach historycznych. Jak i w filmach, dodał w myślach Federico, wyobrażając sobie miliardera jako E.T., duża głowa w okularach GDV. Albo obcego ze statku Nostromo, mniejsza szczęka w dużej szczęce, odrywająca kawałek pizzy. Damiano też się zamyślił, tylko że jego uwaga podążała całkiem inną drogą. Straciłem zaufanie do Ann. Mogę nawet zrozumieć jej słabość do Terry'ego, ale ona nie widzi, że przez to zaniedbuje szansę wejścia do annałów nauki. Skupił się na żalach. Federico znał jej problem, lecz nie zamierzał ujawniać go Damiano. To on podsunął jej pomysł na legendę zdolną zaspokoić wymagania miliardera. Dogonowie idealnie tu pasowali. O ich wierzeniach dowiedziano się z opowieści przekazywanych ustnie. Ann mogła powiedzieć, że odnaleziono rękopis sprzed wieku opisujący nieznane legendy. Damiano chyba opacznie zrozumiał jego zatroskaną minę, bo dodał: widzę, że ty jesteś inny. Potrafisz zapomnieć o uczuciach, nieistotnych urazach i dać porwać się wyzwaniu. Z pewnym niepokojem Federico musiał przyznać mu rację. Rzeczywiście, chyba dał się złapać na lep jak mucha. Jednak to było ciekawe informatyczne wyzwanie. Wydawało mu się, że przysiadł tu tylko na chwilę i w dowolnym momencie będzie mógł odlecieć. Czy było już za późno? Bez skutku będzie próbował wyrwać się z lepkiej mazi słów Damiano, aż ulegnie, stając się kolejną wydmuszką w jego teatrze bzdur? Musisz wiedzieć, że Teremu mogą wyrosnąć skrzydła, lecz rybi ogon już nie. Proste uporządkowanie kodu pozwalające na metamorfozę pozwala tylko na jeden rodzaj transformacji. Nie odnaleźliśmy ani jednej osoby, której śmieciowe DNA pozwalałoby na dowolny wybór postaci. To nie działa jak studnia życzeń. Wrzucam jedną monetę i zamieniam się w satyra, wrzucam kolejną i zostaję lamią. Damiano zawiesił głos, czekając na reakcję Federica. Udał zainteresowanie, lecz bez zbytniego entuzjazmu, którego nie potrafił w sobie wykrzesać. Miliarder zaczął mówić dalej. Nie można też cofnąć zmiany powłoki. Wyniki badań DNA osób już po transformacji wykazały, że typowo ludzkie fragmenty kodu genetycznego ulegają degradacji. Proces transformacji to jakby ewolucja w przyspieszonym tempie, pozbywająca się niepotrzebnych fragmentów kodu. Dopiero ostatnie słowa Haddada przeraziły Federica. Czy już nigdy nie będzie mógł zobaczyć swoich przyjaciół w dawnej postaci? Teraz naprawdę zaczął go słuchać, mając nadzieję, że to jedynie część prawdy. I istnieje jakiś sposób na to, by Terry odrzucił skrzydła, a Subira wysunęła się z rybiego ogona jak z niewygodnego śpiwora. Jestem jednak przeświadczony, że pełne uporządkowanie kodu stało się udziałem kosmitów, pozwalając im na wielokrotne przemiany. Mój zespół pracuje teraz nad pełnym kodem, dzięki któremu będzie można uzyskać możliwości przemiany w dowolną postać. I to jest moim głównym celem. Zakończył. Federico odetchnął z ulgą. Wersja o kosmitach głosząca zasadę: przybyliśmy, pobawiliśmy się w przebierankę, pora zrzucić kostium i wracać do domu, bardzo mu odpowiadała. To co, pomożesz? Zapytał Damiano, bacznie przyglądając się Federico. Sprawdzimy, jak to jest zostać Bogiem. Pomogę, oświadczył. Co dziwne, zabrzmiało to szczerze. W trakcie wypowiedzi miliardera neurony w jego mózgu pracowały z mocą obliczeniową 32-rdzeniowego procesora. Gdy usłyszał, że nie ma możliwości przywrócenia nóg Subirze, spadał do podziemi. Gdy pojął, że możliwe jest cofnięcie transformacji, 64-rdzeniowy procesor i błyskawicznie wzleciał do nieba. Gotów był poświęcić wszystko, aby odnaleźć ten kosmiczny kod. Spojrzał na świecące pierścienie Rodwanga. Były puste, ale już widział w nich kobietę, którą kochał. Udany lot Terry'ego. Terry, zmęczony, przysiadł na kamieniu. To był piękny lot. Owadzie skrzydła pozwalały na niezwykłe manewry. Mógł lecieć do tyłu, bez problemu zawisał w jednym miejscu. Potrafił szusować pośród pni drzew, jak podczas slalomu na stoku narciarskim. Mógł podlecieć do korony palmy i zrywać kokosy zawieszone na wyciągnięcie ręki. Wzniósł się nawet na wysokość trzeciej kondygnacji, obserwując siedzących za biurkami pracowników korporacji Damiano. Niestety nie miał szansy wyfrunąć z rajskiego ogrodu, gdyż drogę do wolności zagradzała sieć energetyczna. Tego się spodziewał, chciał jednak spojrzeć na miejsce uwięzienia z wysokości, mając nadzieję, że wypatrzy lukę w zabezpieczeniach. Terry rozumiał, że to nie skrzydła mu przeszkadzają. Owszem, niewygodnie się w nich spało, nie widział też siebie wyskakującego z pracy na kawę z ciastkiem, nie na nogach, a przez okno ze świstem skrzydeł w locie. Najbardziej jednak drażniło go zamknięcie i brak celu. Nie cierpiał bezczynności. a tutaj nie miał co robić, bo chyba nie liczono na to, że będzie zapylał kwiatki. Miałem rację, twoje skrzydła sprawdzają się. Usłyszał nagle głos Damiano, który z przybocznym rogaczem Plutinem pojawił się na polanie. Podeszli do niego powoli. Rogacz pozostał w odległości niepozwalającej na bezpośredni atak. Miliarder stanął tuż przy Terrym i wyciągnął dłonie. W jednej trzymał opakowanie kefiru z owsianką o smaku truskawkowym, w drugiej bananowym. Który wybierasz? Zapytał. Terry miał ochotę odpowiedzieć, że żaden, ale nagle poczuł nieodpartą potrzebę uzupełnienia zapasów energetycznych. Sięgnął po truskawkowy. Damiano usiadł obok, otworzył opakowanie i zanurzając w nim łyżeczkę zaczął mówić. Czyż to nie piękna realizacja marzeń? Poszukiwanych od wieków ideałów? Terry tak nie uważał. Powstrzymał się jednak od kolejnej próby skopania tyłka miliarderowi, a jedyną oznaką jego złości był delikatny szelest skrzydeł. Nie wytrzymał jednak długo w milczeniu i patrząc cierpko na Damiano, stwierdził bardziej zrezygnowanym niż gniewnym głosem. Porządkujesz śmieciowe DNA, obdarowując ludzi zwierzęcymi cechami. Ja, ze skrzydłami czy bez nich, poradzę sobie. Niektórzy, jak Syreny, Satyr czy Centaur Trotter, nawet są zadowoleni. Ale nie wszyscy. Wiem, że ich i moje życie na pewno nie było idealne. Lecz to były nasze wybory. Urodziliśmy się z takim, a nie innym zestawem genów, w takiej, a nie innej dzielnicy miasta. Terry starał się mówić spokojnie, lecz z każdym słowem narastał w nim gniew. Na szczęście jogurt zneutralizował złość, więc w miarę spokojnie dokończył. Kto ci dał prawo do decydowania o ich życiu? Zrozum to, głupcze, i cofnij nasze transformacje. My chcemy być sobą. Niepotrzebne nam twoje ulepszenia. Spojrzał na Damiano, nie spodziewając się wiele. Nie mylił się. To była zbyt spokojna mowa, by poruszyć sumienie miliardera. O ile w ogóle je miał. Można było założyć, że nie, ponieważ odpowiedział, to Bóg decyduje o wszystkim. Wielcy wodzowie, tacy jak Cezar, Napoleon, a nawet Hitler, decydowali o losach wielu narodów. Bill Gates wyprowadził świat z ery elektryczności i wprowadził go w erę cyfryzacji. Mark Zuckerberg scalił świat plemienny w globalny. Każdy z nich podejmował decyzję sam, ryzykując życiem. Podjęli się tego, wierząc, że to będzie dobre dla większości. Możesz mi zarzucić, że niektórzy nie są zadowoleni z odzyskanego kodu. Podjąłem tę decyzję za nich i będę z nią żył do końca swoich dni. Ale wierzę, że tak właśnie należało uczynić. Większość ludzi z trudem utrzymuje się na powierzchni życia, nie mając czasu na marzenia. Ja marzę za nich, realizując ideały, o których im się nawet nie śniło. Ideały są piękne, ale to opium dla ubogich. Dla posiadaczy milionów, jak i dla polityków, są jedynie usprawiedliwieniem ich własnych kaprysów. Prawo i sprawiedliwość? Prawo naginane do potrzeb, sprawiedliwość według uznania. Skrzydła Terry'ego zaforkotały. Musiał się opanować. Nie da się ukryć. Żyjemy w szambie. Wojsko śmierdzi. Politycy śmierdzą. Religia śmierdzi. Biznes też cuchnie. A nieliczni, którym udaje się utrzymać na powierzchni, którzy za nic mają tonących w gównie, bawią się w bogów. Jednak prawda jest taka, że wszystko, co pływa na powierzchni szamba, również jest gównem. Najgorsze, że od masy zanurzonej w szambie wymaga się czystości wobec prawa, każąc za każdą próbę złapania haustu powietrza. A oni są zbyt uczciwi, aby włazić na plecy drugich. Dla tych z powierzchni prawo nic nie znaczy. Łamią je codziennie, naginając pod spełnianie swoich kaprysów. Ty należysz do tego gówna pływającego na wierzchu i uważasz, że masz prawo decydować o losie innych. Damiano skrzywił się, zatrzymując łyżeczkę z porcją jogurtu w połowie drogi do ust. Trochę niesmaczne porównanie. Użyłbym innego, ale to prawda. To, że potrafię pływać na powierzchni, jest najlepszym dowodem na to, że mam prawo podejmować decyzje w imieniu tonących w szambie. Wiem, co należy zrobić, aby pomóc im wydostać się na powierzchnię. No właśnie, nawet nie poczuwasz się do winy, mruknął z rezygnacją Terry. Już rozmawialiśmy na ten temat. Jesteś reliktem przeszłości. Obydwaj żyjemy w czasach rewolucji cybernetycznej. W pędzie do nowej epoki niepotrafiący się odnaleźć zostają w tyle. Ich wiedza staje się nieprzydatna, a oni sami są obciążeniem dla młodych osób rwących się do nowego. Ludzkość już przechodziła podobne okresy przyspieszonej ewolucji, kiedy to do śmietnika historii pokotem wpadali ci, którzy nie umieli się odnaleźć. Ludziom żyjącym w okresach stagnacji żyje się spokojnie. Syn ceni wiedzę ojca. Nie musi zmieniać co 2 lata zawodu. Moja niechęć do ciebie nie jest niechęcią osobistą. To rozczarowanie generacyjne. Nie rozumiem twojego uporu przy trwaniu w stagnacji, a ty nie rozumiesz moich wyborów. Nie tylko, że czytałeś inne książki, chodziłeś na inne filmy, to jeszcze nie używasz okularów GDV, a komputer wciąż jest dla ciebie magicznym pudełkiem. Skrzydła Terry'ego zatrzepotały, zdradzając jego myśli. Najgorsze, że ten gówniarz miał wiele racji, stwierdził, przypominając sobie babcię, która z prowincji przyjechała do miasta na święto dziękczynienia. Niska, niemal okrągła staruszka z nieodłącznym uśmiechem na twarzy, którego nawet zmarszczki nie zdołały ukryć. Nigdy nie krzyczała, wciąż myliła imiona wnuków, co może pomagało jej zachować pogodę ducha w tym zatłoczonym, hałaśliwym, wciąż pędzącym miejscu. Zastał ją w nocy w kuchni, gdy wyjmowała naczynia z suszarki i myła je ręcznie w zlewie. Nie wierzę maszynom, wolę je domyć, wyjaśniła, gdy zapytał, co robi. Może i on bronił stylu życia, w którym się wychował. Stylu obcego młodemu pokoleniu. On już wiedział, że pociąg pędzący na kamerę go nie rozjedzie, lecz widzowie sprzed wieku chowali się przerażeni za krzesłami. Dla niego szkła kontaktowe GDV były jak drzazga za paznokciem, a przecież wiele osób nosi szkła kontaktowe. Dla młodych byli jak jesienne liście. Piękne plamami barw zaraz po opadnięciu z drzewa, lecz potem szarą masą szpecącą krajobraz, czekającą na grabie ogrodnika. Pożyjemy, zobaczymy, czyj styl życia przetrwa, powiedział pojednawczo Damiano. Terry nie potrafił przyjąć tej gałązki oliwnej. Obydwaj wiedzieli, kto będzie górą. To były puste słowa. Nie mogę powiedzieć, że nie żałuję żadnego dnia. Żałuję, i to wielu dni. Ale wiem również, że bez nich nie byłbym tym, kim jestem. To prawda, nie używam okularów GDV, a telefon komórkowy zdarza mi się zostawić w domu. Nie zasypiam, grając w Watch Dogs. A profil na Facebooku odwiedzam tylko w swojej urodziny. Ale wiesz, jest mi z tym dobrze. Gdyby zabrakło prądu, akurat tych nowinek najmniej bym żałował. Natomiast wy, młodzi, już nie umiecie bez tego żyć. Dzisiaj dzieci potrafią odpowiedzieć na pytania, które pół wieku temu sprawiłyby kłopot mędrcom. Ale to nie znaczy, że są od nich mądrzejsze. Wiedza młodego pokolenia jest powierzchowna. Żyjecie w natłoku informacji. Poznaliście wszystko, lecz jest to mądrość pozorna. Wiecie o setkach tysięcy, milionach rzeczy, lecz w żaden problem nie zanurzacie się głębiej niż na 140 znaków. Dawniej ludzie znali 10, góra 100 zagadnień, lecz o każdym mogliby mówić tygodniami. Żyjesz w złudnym świecie. Nie wiesz, co znaczy obudzić się z kacem. Po wieczorze lewitowania w otwartym kosmosie bez skafandra, a jedynie w slipach. Podejrzewam, że nie wiesz, czym jest dobijanie się do bram piekiem kobiety i euforia, gdy się przed tobą rozbierają. Znam twoją odpowiedź. Powiesz, że to nieistotne. Masz ważniejsze cele. Teraz nie możesz się rozpraszać. A to, o czym mówię, to mało istotne boleści lub przyjemności, po które zawsze możesz sięgnąć w odpowiednim czasie. Otóż mylisz się. To błędne spojrzenie, typowe dla wirtualnych wyobrażeń. Nasze światy rozwarstwiają się. Na Ziemi za 100 lat nie będą żyli Morlokowie i Eloje, a Escape'owicze, śniący w wirtualnych światach, uważający, że zawsze mogą wdusić przycisk ESC lub Ctrl-Z, oraz ci, których klawiatury tych klawiszy będą pozbawione, a dodatkowo funkcyjny klawisz pomocy F1 zablokowany. Terry wstał i rozejrzał się w poszukiwaniu kosza na śmieci, ale oczywiście w rajskim ogrodzie nie przewidziano kubłów na odpadki. Wcisnął więc kubek w rękę Damiano, dziękując za poczęstunek, odwrócił się na pięcie i odfrunął.